Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.
Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry. Dziś w audycji Twoja dzielnica. Wyjątkowy gość, wyjątkowe miejsce, wyjątkowe spotkanie. Ze mną Edward Miller, wiceprzewodniczący Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Dzień dobry. Długa nazwa.
Tak, długa nazwa.
Ale wszystko w niej.
Wszystko w niej zawarte,
co trzeba.
Co dotyczy historii Polski.
Wyjątkowe miejsce, gdyby pan zdradził, gdzie się spotykamy i dlaczego tutaj?
No, spotykamy się przy tablicy grudnia roku 70. Grudzień dla Polski tak się stało, że jest miesiącem, początki grudnia w szczególności są smutne dla Polski. Grudzień roku 70, grudzień 13 grudnia roku 81. Są to dni tragiczne dla Rzeczpospolitej.
Gdyby pan zechciał przybliżyć, co się wydarzyło, choć my dorośli w większości wiemy, to ja zazwyczaj mam kłopot, pytając młodych ludzi o ten dzień, o te daty właśnie. Niewielu z nich wie, niewielu pamięta, bo też jakby nie może, ale też chyba nie ma w domach i w wielu rodzinach tradycji przekazywania tego, co ważne.
Młodzież. Ja jestem rodowitym gdańszczaninem, w związku z tym ja grudzień roku 70 patrzyłem na to, widziałem w Gdańsku. Zawsze pamiętam ten słynny komunikat, uwaga, uwaga, na terenie miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni wprowadza się godzinę milicyjną. Uwaga, uwaga, uwaga. Mhm. To mi jako wtedy młodzieńcowi 12-letniemu do dnia dzisiejszego zostaje jakby w głowie, zawsze to człowiek pamięta. Tutaj, jeżeli się rozchodzi o Słupsk, zawsze mnie dziwiło, dlaczego słupszczanie nie pamiętają właśnie grudnia roku 70.
No tak,
gdyż w polityce całościowej państwa jest jakby podawane, że wydarzenia są w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Czasami się podaje Elbląg.
A dlaczego?
A bo sami słupszczanie o to nie dbają. W Słupsku również były aresztowania.
Były.
W Słupsku młodzież w szczególności, jak z dokumentów wynika, wyszła szkoła elektryczna, znajdująca się koło Pomorzanki, młodzież wyszła na ulicę. Było to akurat w tym miejscu, gdzie jest tablica grudnia roku 70. Manifestowali, byli zamykani, wywożeni oraz byli aresztowani. O tym jest jakby cisza. Jest tylko jedna praca jednego z profesorów na Akademii Pomorskiej. Wydarzenia późniejsze już, 13 grudnia roku 81, w Słupsku jeszcze się nie doczekały jakby upamiętnień. W Słupsku były co do zasady dwie wielkie manifestacje. Pierwsza manifestacja była 31 sierpnia 1982 roku, gdzie zostało skazanych z dokumentów tego, co wynika, zostało skazanych przez sądy lub przez kolegia do spraw wykroczeń, przeszło 100 osób. Była to ogromna manifestacja koło Kościoła Mariackiego na ulicy Łukasiewicza. Oraz druga manifestacja, która była, niedługo będzie okrągła rocznica, była 1 maja 1988 roku. Obie te dwie rocznice jakby są zapomniane, znowu przez słupszczane, niespominane i zapomniane. Dlatego też to dzisiaj właśnie się znajdujemy koło tablicy grudnia roku 70, gdzie zapalamy 100 świec zapalamy tutaj, aby uczcić tych wszystkich, którzy brali udział w tych manifestacjach, tych wszystkich, którzy ponieśli konsekwencje za odwagę swoją, aby przeciwstawić się systemowi komunistycznemu w tamtych latach.
No tutaj rzeczywiście i zdecydowanie jest tak, że słupszczanie chętniej, jeśli tak to można nazwać, wspominają początki stanu wojennego. Sam stan wojenny, który się rozpoczął, te działania, które oni tu podejmowali, te nazwiska duże, które się przy tym też pojawiają.
Tak, w Słupsku zostało skazane kilkanaście osób z miasta Słupska, zostało skazane przez sądy powszechne, jak i również przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej. Tutaj się pojawiały nazwiska Grządzielskich, Lepackich, Kazuska, Golińskiego, Zygmunta, Wojtka Bullera, no i wielu, wielu jeszcze innych, którzy, Krzyśka Szeglowskiego świętej pamięci oraz tych, którzy również później w roku 82 zostali internowani w wojskowych obozach, które powstały na jesień roku 82. Tu również byli słupszczanie, myśmy trafili do obozu wojskowego w Chełmie.
No jest jeszcze nazwisko pani Skowrońskiej, która się...
Tak, jako obrońcy, która broniła również mnie w procesie słupskim oraz jak siedziałem w więzieniu na Rakowieckiej z Piotrem Andrzejewskim oraz mecenasem Johannem broniła mnie z chwilą, kiedy byłem w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie.
Jak wyglądały te procesy wtedy?
No procesy, każdy miał jakby inny wymiar. Na początku było wiadomo, że są to procesy w trybie doraźnym. W związku z tym wyrok i odsiadka bez prawa do apelacji ze strony jakby oskarżonych. Czymś innym, że oskarżyciel wnosił do Sądu Najwyższego wnioski o rewizję, które były głównie uwzględniane, tak jak i w moim przypadku. I żeśmy byli skazywani na bezwzględną odsiadkę w więzieniach.
Na długo?
No to różnie w Słupsku było. W Słupsku najwyższy wyrok, z tego co pamiętam, otrzymał Zygmunt Goliński. 4 lata więzienia. Ja byłem po 2 procesach. W jednym procesie zostałem 1 rok i 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. W drugim procesie 1 rok i 2 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności.
A kiedy pan się przeniósł do Słupska, panie Edwardzie?
Do Słupska ja dokładnie się zjawiłem 15 września 1980 roku. To znaczy po skończonych strajkach w Gdańsku przeprowadziłem się do Słupska i zostałem pracownikiem ZPC Pomorzanka w Słupsku. Były to dla mnie dość dziwne czasy. Ze względu na to, że strona, było to tak zwane, ze względu na zwarcie związku małżeńskiego w Słupsku, to było tak zwane łączenie rodzin, ja się sprowadzałem do Słupska. Byłem przenoszony z Gdańska do Pomorzanki, do pracy. No i to było tak dla mnie dość dziwne, bo strona Polskiej Związku Partii Robotniczej przyjmowała mnie jako tego, który przyjechał tu rozbić PZPR, a strona Solidarnościowa znowu myślała, że może przyjechałem jako szpieg PZPR-u, że jako nowy pracownik, który ma zapobiec strajkom w Pomorzance.
A pan to za miłość, tak, za miłością.
No nie, tak, tak, tak to było, po prostu tak. Tak, 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 tak.
Czyli stan wojenny przeżył pan już tu, u nas.
Tak, w Słupsku. Całą jego działalność Solidarności. Dlatego trzeba zaznaczyć, że w okresie tak zwanej jawnej działalności w latach 80-81 ja nie pełniłem żadnych funkcji związkowych, byłem żadnym członkiem związku. Moja działalność się rozpoczęła z dniem wprowadzenia stanu wojennego.
Jak to wyglądało w mieście? Wtedy właśnie, w tych dniach. Ten początek, jaki on był?
Ja bym powiedział, że raczej to był pierwsze dni, jeżeli nawet dzisiaj rozmawiam po latach z ludźmi, to raczej był to dzień zadumy, strachu i niepewności, co po prostu będzie.
Tu panowie, kiedyś, przepraszam, że wejdę w słowo, opowiadali mi historię o tym, jak podjeżdżały, kolokwialnie mówiąc, te suki policyjne z armatkami wodnymi, jak celowali do ludzi, jak ich zaganiali. No takie historie...
Tak, ale to są historie, które widzą nieliczni. To są ci, którzy uczestniczą w danej manifestacji lub ci, którzy przez przypadek znajdują się ku manifestacji, oni to widzą. Lub później na fotografiach, które podziemie Solidarności rozprowadzało. Ale tutaj ja się ustosunkowałem do tego, do ogółu ludzi, którzy nagle słyszą, budzą się lub tak jak ja w nocy ktoś mi telewizję wyłącza, radio nie ma żadnej łączności, nie wiem co się dzieje. I dopiero rano dowiadujemy się, że jest wprowadzony stan wojenny. Idę do kościoła, rozmawiam z kolegami, ze znajomymi, no i widzę ich twarze. Oni nie widzą, my jeszcze wtedy nie widzimy armatek, my jeszcze wtedy nie widzimy czołgów na ulicy.
Jeszcze w ogóle nie wiadomo, co się wydarzy.
W ogóle nie wiadomo, co się wydarzy, bo na mnie w Słupsku. My nie wiemy, co się dzieje, że my nie widzimy w Słupsku rano czołgów na ulicach, my nie widzimy armatek wodnych, my nie widzimy innych rzeczy. My dopiero później się dowiadujemy z różnych źródeł zachodnich, co się dzieje w Polsce. Tu trzeba pamiętać, że był zakaz przemieszczania się. W związku z tym była godzina milicyjna była, nie można było sobie pojechać gdziekolwiek, więc było trudno powiedzieć, co się dzieje w Gdańsku, co się dzieje gdziekolwiek indziej. To telefony były wyłączone, w związku z tym nie można było do rodziny zadzwonić i się zapytać, mamy taty w Gdańsku, czy siostry, co się u was tam dzieje, bo takiej możliwości po prostu nie było. I pierwsze informacje, które przychodziły, to przychodziły od osób, które jakby wracały do miasta Słupska. No po drodze z miasta Słupska jechały, tak jak mój brat, który był akurat z 12 na 13 grudnia, był w Słupsku, no i pojechał od razu do Gdańska. No to on mógł przewieźć do Gdańska informację, co się dzieje w Słupsku.
A tu nic.
A tutaj, tu był, bym nazwał spokój, no oczywiście są zadumą, to nie spokój w rozumieniu, że ludzie...
Nie wiedzieli.
Tańcowali. Tak. Ludzie byli przerażeni. Niepewność losu, niepewność sytuacji, niepewność wydarzeń, które się wydarzą, a odbiorniki radiowe były w oblężeniu i wszystkie stacje zachodnie, aby cokolwiek się dowiedzieć.
Jakie były te informacje, które udało wam się uzyskać wtedy, że jest źle?
Tak, znaczy w pierwszych dniach jeszcze, może w tym pierwszym dniu jeszcze one nie były tak straszne w rozumieniu, no straszne, sam wprowadzenie stanu wojennego jest straszne, ale nie było tych danych dopiero jak w szczególności już 16 grudnia nastąpił mord na górnika z kopalni Wujek. Tu trzeba wspomnieć, że jeden z zamordowanych górników z kopalni Wujek, któremu milicja lub wojsko, bo to do końca nie wiadomo, która to kula trafiła, przestrzeliła mu głowę, jest pochowany, Janek Sawiciński jest pochowany w mieście Koszalin na Pomorzu. Gdyż stamtąd pochodził, pracował w kopalni Wujek i jego ciało zostało pochowane na cmentarzu w Koszalinie. Tym się zajmował, w szczególności pochówkiem i jakby pomocą rodzinie zajmował się wtedy świętej pamięci już Franciszek Sak, żyjący Tadeusz Wołyniec, nieżyjący Ryszard Sęklewski. I to oni widzieli, jak ten grób jest cały czas jakby ograbiany, nie można było zostawić żadnej jakby szarfy, żadnej solidarności, że został zamordowany, czy został zabity, zdejmowano z pomnika, że został ugodzony kulą skrytobójczą i tak dalej, służby specjalne, czy też tajni funkcjonariusze niszczyli to na pomniku Janka.
Jak pan pamięta, jak pan wspomina, bo tu są oczywiście te bardzo ważne rzeczy, o których pan mówi, ale z perspektywy czasu, bo dziś palicie świeczki, grudzień 70, za chwilę przejdziecie dalej na ulicę Jana Pawła II, tam kolejne świeczki będą zapalone. Jak pan pamięta, jako Edward Miller, ten czas z perspektywy minionego już?
No to się różni, to w zależności z kim to się wspomina. Bo to jest dość trudne po latach, powiedzmy, zacierają się pewne rzeczy. Z drugiej strony człowiek wyostrza niektóre sytuacje w rozumieniu strat, które poniósł, bo to tak się niestety odbywa. Koledzy, których bito przykładowo, oni dzisiaj wspominają, że nawet kiedyś tego nie było, jeszcze 20-30 lat temu, a dzisiaj zaczynają się po nocach śnić, jako przypomnienie, jakby na stare lata przypomnienie. No ja oczywiście, jeżeli miałbym wspominać na największe, najgorsze swoje czasy, no to jest jednak Pałac Mostowski, Główna Siedziba Służby Bezpieczeństwa Warszawy, Pałac Mostowskich oraz więzienie w Warszawie na Rakowieckiej. No nie ulega wszelkiej wątpliwości, że rozchodzi się rzeczywiście nie, że nas tam akurat mnie katowano czy bito, się rozchodzi bardziej o sprawy psychologiczne, psychiczne, że człowieka można również wykończyć, nie ruszając jego cieleśnie czy fizycznie, można wykończyć psychicznie. I takich ludzi tam widziałem. Ja akurat byłem w trakcie więzienia na Rakowieckiej, przebywałem w trakcie, gdy siedzieli również tam mordercy księdza Jerzego Popiełuszki. To był akurat ten czas, początek roku 85, gdzie oni zostali przewiezieni również na ten słynny pawilon trzeci na Rakowiecką, na którym ja byłem.
Jak sprawić, jak zrobić, żeby ta historia nie zginęła, żeby młodzi ludzie, żeby dla nich ten 13 dzień grudnia znaczył tak wiele jak dla was, jak dla nas?
Bym powiedział, zresztą jak się spotykam od lat z młodzieżą i wszystkim zresztą to mówię, czy też młodzieży, osobom starszym, młodszym, zawsze mówię, jeżeli zapomną, to przejdą to samo. Jednak mówienie dzisiaj, w szczególności młodzieży, że myślmy tylko o przyszłości, to ja stwierdzam, nie można żadnej przyszłości zbudować.
Bez historii.
Jeżeli się nie ma historii. Tak. Bo jeżeli nie mam historii, to znaczy nie nauczyłem się, nie skończyłem żadnej szkoły i się nie urodziłem.
No tak.
W związku z tym muszę wiedzieć, gdzie się urodziłem, co robiłem, gdzie nabyłem wiedzę, jaką wiedzę nabyłem. Nie mówię tu głównie o wykształceniu, ja mówię o wychowaniu. Bo głównie od wychowania, wbrew pozorom, zależy dalszy los państwa, i też nasz, gdyż jak znamy z historii, największymi dyktatorami były osoby, które kończyły najlepsze uniwersytety na świecie. i wykorzystały tą wiedzę w sprawie zniewolenia własnych współobywateli. Dlatego ja zawsze przestrzegam o jednej rzeczy, że każdą władzę trzeba kontrolować. Każdą, obojętnie. Czy ona jest prawa, czy ona jest lewa. Nie ma władzy, która będąc przy władzy długie, długie lata, by się nie zdeprawowała, o ile nie będzie poprawnie pilnowana przez wyborców. Obywateli.
Ile świeczek na Jana Pawła II dziś zapłonie?
W sumie zapalimy 100 przy Kościele Mariackim oraz zapalimy przy grudniu roku 70. Oraz koło setki będzie koło na Jana Pawła II oraz przy dębach Lecha Kaczyńskiego i przy Jolancie Szczypińskiej.
No to, drodzy Państwo, gdzieś z przesłaniem dla nas wszystkich. Pamiętajmy, historia jest naszą przyszłością również.
Tak.
Kłaniamy się pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Twoja dzielnica w Radiu Gdańsk.